Witam Państwa, Lech Pilarski. Zjednoczona Prawica w sobotę ogłosiła Polski Ład, czyli program społeczno-gospodarczy na najbliższe lata. Zapowiadany jest wzrost kwoty wolnej od podatku do 30 tysięcy złotych oraz podniesienie drugiego progu do 120 tysięcy złotych. Jest jednak odrobina dziegciu, czyli przejęcie przez obywateli w całości składki na zdrowie. Do tej pory odliczaliśmy to od podatku, a zatem per saldo wzrosty będą mniejsze. Ponadto będzie wsparcie dla rodziny, rolnictwa, budownictwa, a także wiele działań gospodarczych. Nie wszystkie dzisiaj skomentujemy, bo program jest bardzo obszerny i o tym dzisiaj w programie zapraszam. A są dzisiaj z nami Wanda Jankowska z Kukiz 15. Witam Pani Wando.
Witam. Dzień dobry.
Musi Pani troszeczkę lepiej ustawić swój sprzęt, będziemy wtedy się lepiej słyszeć, czyli jeszcze raz dzień dobry.
Dzień dobry. Jestem słyszalna?
Teraz już tak. Adam Andruszkiewicz, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
Dzień dobry, witam.
Oraz Stefan Krajewski z Polskiego Stronnictwa Ludowego Koalicji Polskiej.
Witam pana redaktora, witam radiosłuchaczy.
Też do pana posła Krajewskiego, troszeczkę dalej mikrofon, wtedy będzie lepiej też słychać, nie będzie takich zniekształceń. To dobrze. Tyle, jeśli chodzi o dźwiękową kuchnię. To teraz może spróbujemy zacząć temat od spraw związanych jednak z opozycją. Róża Thun opuściła Platformę Obywatelską. Przedtem wyrzucono posłów Zalewskiego i Rasia. Czy to oznacza, że koalicja opozycyjna, koalicja obywatelska no, będzie na tyle słaba, że już niedługo nie będzie się liczyć? Pani Wando?
Panie redaktorze, nie wiem naprawdę. Nie śledzę losów Platformy. Trudno mi cokolwiek powiedzieć. Znajdą na pewno miejsce w innym ugrupowaniu, jak to zwykle bywa. W związku z tym nie będę się wypowiadać, bo nie znam sprawy. Bardzo mi przykro mówię, ale...
Nie ma to jak szczerość. To może pan poseł Stefan Krajewski.
No widzimy przegrupowanie na scenie politycznej na pewno. Kolejni posłowie wychodzą z Koalicji Obywatelskiej, też zostało dwóch posłów wyrzuconych. No te zmiany gdzieś tam się dzieją. Widzimy tutaj z koalicji, ale też przecież poseł Sośnierz, który odszedł ze Zjednoczonej Prawicy, także gdzieś te ruchy takie może trochę wiosenne w związku z tym, że no, ścierają się podejścia do prowadzenia polityki i to widzimy przecież, że my już jako Koalicja Polska dawno zauważyliśmy ten zwrot Platformy w lewo. No dzisiaj sami działacze, parlamentarzyści to zauważają i ten kierunek do końca im się nie podoba, dlatego też mówimy o tym budowaniu centrum i rozmowach takich o tym, co potrzebne dla Polski, a nie tylko o tym, kto, kiedy, jaką partię zmieni i co w związku z tym będzie się działo.
To teraz Adam Andruszkiewicz, bo Zjednoczona Prawica, właściwie Prawo i Sprawiedliwość, szukało sojusznika, szczególnie przy ratyfikacji, właśnie po lewej stronie sceny politycznej.
No panie redaktorze, no w mojej opinii to naturalne, że wszystkie opcje powinny raczej głosować za przyjęciem 770 miliardów złotych dla Polski. Jak wiemy finalnie i posłowie Lewicy, ale też i PSL-u i Hołowni zagłosowali za tym rozwiązaniem.
No właśnie Róża Thun opuściła Platformę ze względu właśnie na brak poparcia dla ratyfikacji.
No generalnie, panie redaktorze, ja uważam, że Platforma Obywatelska dzisiaj tonie bardzo szybko i tak w kuluarach sejmowych mówi się, że dni pana Budki są policzone, no bo jeśli pan Budka pozostanie na czele Platformy, to raczej nie będzie co zbierać z tej partii za chwilkę. I podobny konflikt także obserwujemy w skali mikro w naszym województwie, bo słyszymy, że tutaj dochodzi do starć frakcyjnych pomiędzy panem posłem Tyszkiewiczem a panem posłem Truskolaskim.
No szkoda, że pan poseł Tyszkiewicz nie mógł wziąć dzisiaj udział w naszej audycji, bo byśmy zapytali u źródła, czy ten rokosz, który no, obserwujemy w naszym województwie, to tylko takie rozgrywki polityczne, czy rzeczywiście no, powód do niepokoju?
No ja myślę, szanowni państwo, że jedną z odpowiedzi może być ostatnie wyliczenie średniej sondażowej dla kwietnia tego roku, które wskazuje, że Platforma Obywatelska, uwaga, według średni sondażowej może liczyć na jeden mandat w województwie podlaskim. To jest w ogóle negatywny rekord Platformy w historii, odkąd ona tutaj funkcjonuje w ogóle. Widzimy, że no, te mandaty uciekają i myślę, że to jest powód, panie rektorze, że finalnie jeśli Platforma Obywatelska może tutaj liczyć na jednego posła, no to pan poseł Tyszkiewicz, pan poseł Truskolaski będą o ten mandat walczyć między sobą.
To rzeczywiście.
Panie redaktorze, wszyscy znajdą miejsce pewnie u Hołowni, tak jak Żywno i cała reszta pewnie. Dlatego będą uciekać z tonącego okrętu. Na szczęście my jesteśmy od tego wolni jako Kukiz 15 po prostu i przygotowujemy się do walnego zebrania i tyle.
Zaraz powrócimy w szczegółach do tego, to teraz zajmijmy się Polskim Ładem. Pan poseł Andruszkiewicz, wreszcie zostało ogłoszone no, zobowiązania, jakie trzeba wpisać po stronie tego programu, to ponad 72 miliardy złotych.
Tak, to jest bardzo duży program obliczony na dekady wręcz. My się cieszymy, że jesteśmy w stanie jako obóz polityczny Prawa i Sprawiedliwości proponować rozwiązania modernizacyjne obliczone nie tylko tu i teraz, ale na lata do przodu. No,
ale te zadaniem... 72 miliardy, które będą wydane na Polski Ład, to one będą pochodzić z tego programu, Krajowego Programu Odbudowy, czy to będą fundusze już nasze, polskie, własne?
Raczej zdecydowanie będzie tu przewaga funduszy krajowych. No i panie redaktorze, wracając, to jest program, który zwłaszcza myślę dla mieszkańców województwa podlaskiego jest niezwykle cenny, bo no my jako województwo podlaskie no ciągle tutaj mamy dość duży odsetek osób i seniorów, emerytów, ale także osób pracujących, którzy zarabiają poniżej 6 tysięcy złotych miesięcznie brutto. Dla tych wszystkich osób wdrożenie Polskiego Ładu oznacza wzrost wynagrodzeń z uwagi na podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tysięcy oraz ustanowienie drugiego progu na poziomie 120 tysięcy, to de facto się przełoży na wzrost wynagrodzeń, no zwłaszcza dla seniorów, to także będzie duży zastrzyk finansowy oraz dla osób, które pracują na minimalnej pensji, to będzie de facto wypłata bez podatku. Także to spowoduje wzmocnienie polskiego społeczeństwa, my się cieszymy z tego rozwiązania, no ale także szereg rozwiązań prodemograficznych, takich jak chociażby ten kapitał opiekuńczy dla młodych rodziców, na dzieciaki tutaj pomiędzy pierwszym a trzecim rokiem życia 12 tysięcy złotych przez te dwa lata, no oraz te rozwiązania wspierające zakup mieszkania czy budowę domu, no to są myślę te narzędzia, które mogą zachęcić młodych Polaków do tego, żeby w Polsce się osiedlać, zostawać tutaj i wiązać swoją przyszłość.
Ale tak jak powiedziałem, jest no, odrobina dziegciu, łyżka dziegciu w tej beczce miodu, polegająca na tym, że Polacy przejmą całkowicie finansowanie służby zdrowia, bo nie będzie już odliczeń od podatku. To będzie obniżało jednak nasze dochody. Stąd pytanie, czy będzie potrzebny Narodowy Fundusz Zdrowia?
Panie doktorze, nie chciałbym używać, że obniżało dochody, bo finalnie te dochody wzrosną. Tak jak mówiłem, one wzrosną dla tych osób, które zarabiają do 6 tysięcy złotych, a dla osób, które zarabiają pomiędzy 6 a 10 tysięcy brutto, nie zmienią nic. Znaczy tu nie będzie żadnej podwyżki. One gdzieś tam delikatnie zaczną do tej podwyżki wchodzić dopiero w momencie od 11 tysięcy złotych brutto miesięcznie. Myślę, że to nie jest wielka skala osób, zwłaszcza w naszym województwie. Także zdecydowana większość Polaków na tym zyskuje. Natomiast no, co do Narodowego Funduszu Zdrowia, panie redaktorze, my jako budżet państwa nie zobaczymy nic, to te środki właśnie popłyną bezpośrednio do Narodowego Funduszu Zdrowia. Pandemia COVID-19 pokazała, że musimy mocno iść do przodu, jeśli chodzi o finansowanie ochrony zdrowia, no bo od tego zależy przyszłość, życie nasze w najbliższych latach. Tak? Jeśli
nie będziemy, ale czy będą prowadzone dyskusje, jak udoskonalić funkcjonowanie służby zdrowia, żeby nie było z jednej strony tyle biurokracji? No bo jak przyjrzymy się polskim podatkom, około 110 miliardów wpływa do budżetu z PIT-u, jeśli policzymy 9% składki zdrowotnej, no to prawie 100 miliardów do tego budżetu na Fundusz Zdrowia będziemy wpłacać, czyli praktycznie rzecz biorąc, no 2/3 tego, co wydajemy na służbę zdrowia współcześnie.
No ja myślę, że zdecydowanie tutaj pracujemy nad takimi rozwiązaniami jak agencja, która będzie miała za zadanie takie systemowe modernizowanie ochrony zdrowia. Myślę, że niebawem będziemy poznawać już konkretne zapisy projektów ustaw. Natomiast niewątpliwie po pierwsze trzeba zwiększyć dostępność do specjalistów, ale także liczbę samych lekarzy, bo wiemy, że tu jest kłopot, więc tutaj musimy pracować nad wzrostem wynagrodzenia i jeszcze szerszym kształceniem kadr medycznych, co już i tak zostało zwiększone pod naszym rządem. Natomiast, panie redaktorze, na pewno także poprawa zakupu lepszego sprzętu, oddłużanie także szpitali, myślę, że to jest też ważny moment, aby o tym rozmawiać, no bo jeśli nie będzie dobrej i sprawnej ochrony zdrowia, to wszyscy będziemy mieli kiedyś problem, zwłaszcza, że Polacy są tym narodem, który niestety no, idzie w taką piramidę demograficzną, że mamy coraz więcej, no coraz mniej dzieci, coraz więcej osób starszych w społeczeństwie, no co powoduje, że tym samym musimy także zwiększyć nakłady na ochronę zdrowia. To jest naturalny proces.
No właśnie, w 2030 roku w Białymstoku będzie około 100 tysięcy emerytów, czyli 1/3 mieszkańców Białegostoku. Pytanie do pana posła Stefana Krajewskiego. Jakby pan skomentował Nowy Ład? Czy Polski Ład teraz?
No ta konwencja i ta prezentacja Nowego Ładu to lepiej by pasowała dla partii opozycyjnej. Przecież Zjednoczona Prawica już rządzi ponad 6 lat. Wiele już naobiecywała. Przecież miały być miliony mieszkań, elektryczne samochody, wysoki poziom inwestycji. No i te zapowiedzi nie zostały spełnione. Przecież prezentowanie i strategia odpowiedzialnego
rozwoju. Dużo zainwestowaliśmy w pandemię, jakby nie patrzeć.
I pakt dla wsi i później plan dla wsi. No tego było bardzo dużo i z tego się niestety, ale Prawo i Sprawiedliwość do tej pory nie wytłumaczyło, dlaczego nie zrobiła. Pandemia pandemią oczywiście, ale no sam chociażby nasz europoseł Jurgiel krytykuje działania następcy ministra rolnictwa, a dla nas rolnictwo, obszary wiejskie w województwie podlaskim są bardzo ważne i o tym trzeba mówić. No przecież
no w tym programie też będą działania na rzecz rolnictwa.
No ale tego jest stanowczo za mało, tak jak i w KPO mówiliśmy, że jest mało tych pieniędzy, tak samo i widać tutaj. Natomiast my złożyliśmy jako Koalicja Polska, Polskie Stronnictwo Ludowe tutaj te projekty ustaw są. To jest ta emerytura bez podatku, 30 tysięcy kwoty wolnej od podatku, program własny kont, czyli ta dopłata do zakupu mieszkania do 50 tysięcy. Możliwość przejścia na emeryturę bez konieczności przekazywania gospodarstwa, zniesienie limitów przyjęć do lekarzy, specjalistów. To są
jeśli pan pozwoli, rzeczy. Jeśli pan pozwoli, to na moment zatrzymajmy się przy tym przekazaniu gospodarstwa, czy przejęciu gospodarstwa bez przekazywania, bo ja za bardzo tego nie rozumiem. Przyznam się szczerze, ze względu na to, że będziemy mieli do czynienia ze swego rodzaju chaosem prawnym na wsi, a po drugie, no wyobraża pan sobie, że młody człowiek będzie chciał zainwestować w gospodarstwo, ale nie będzie jego właścicielem. Czy to jest możliwe w ogóle?
To jest możliwe, panie redaktorze. Chodzi o takie sytuacje, gdzie rodzice nie mają na kogo zbytnio przekazać tego gospodarstwa i tak jak w każdej działalności, ktoś osiąga wiek emerytalny, wcale nie musi tej firmy na nikogo przepisywać, zmieniać właściciela, tylko może tą emeryturę pobierać. No tutaj w przypadku rolników niestety, ale jeśli ma na siebie gospodarstwo, nie może tej emerytury dostać, dlatego to są potrzeby zgłaszane przez rolników, no bo chociażby...
No ale znowu będziemy mieli do czynienia z taką sytuacją, że ktoś no, nie do końca rozwiąże te sprawy prawne, własnościowe, nie daj Bóg umrze i co wtedy? Mamy mnóstwo na wsi takich sytuacji, kiedy sprawy spadkowe stoją na drodze rozwoju gospodarstw rolnych.
Myślę, że to w każdym obszarze gospodarki znajdziemy. Przecież no w takim przypadku no dzisiaj widzimy w momencie tym po-covidowym, że wiele osób czy emerytury nie doczekało w ogóle, zmarło przed pobieraniem, czy zmarło, krótko się cieszyło tą emeryturą, bo zmarło na COVID czy na choroby współistniejące. No to tego wszystkiego nie rozwiążemy, ale tam, gdzie jest problem z przekazaniem tego gospodarstwa, no nie można też tego rolnika karać w ten sposób, że ma gospodarstwo i nie może otrzymać tej emerytury, bo no,
a nie może go sprzedać po prostu, żeby sytuacja była jasna od początku do końca?
No nie wymaga to naprawdę sprzedaży. Takie regulacje prawne można wprowadzić. Nikt na tym nie straci, bo to są, mówię, sytuacje różne, losowe i trzeba nad każdą się pochylić odrębnie.
Dziękuję za wyjaśnienia i dalszy ciąg pana komentarza do Polskiego Ładu.
No to oczywiście cieszymy się, że ta kwota wolna od podatku, o której tyle mówiliśmy, została podwyższona. No ale tutaj jeszcze trzeba oczywiście pomocy dla przedsiębiorców, mówiliśmy dużo o dobrowolnym ZUS-ie, o tej składce, o której już pan mówił, redaktor, trzeba mówić, no bo to znowu będą kwestie takie, że ci, którzy płacą podatki, wypracowują ciężko te pieniądze, będą mieli kolejne nowe obciążenia. I tak też no, trzeba dbać o tych przedsiębiorców, bo żeby dzielić pieniądze, trzeba je najpierw wypracować. Bez tego ani rusz. I tutaj oczywiście te zapowiedzi, zobaczymy na ile one zostaną zrealizowane, bo przecież już dzisiaj pan wicepremier Gowin zapowiedział swoje poprawki, że będą zgłaszać, zmieniać. No, ja tu widzę 5 obszarów tak naprawdę wykluczonych z tej systemowych zmian. To są przedsiębiorcy, rolnicy i wieś, edukacja, wymiar sprawiedliwości i samorządy. O tych kwestiach można mówić, że naprawdę tam tego wsparcia i zaangażowania środków będzie bardzo mało, a społeczeństwo czeka na krótsze kolejki do lekarzy, na te mieszkania, które były obiecane za 2,5 tysiąca złotych za metr. Widzimy, co się dzieje na rynku nieruchomości. Czy gabinety lekarskie, stomatologiczne w każdej szkole, te zapowiedzi były do dziś niezrealizowane. Szybsze rozprawy sądowe, no i w końcu ten milion elektrycznych aut, o którym tyle premier Morawiecki opowiadał i stoimy w miejscu. Nic
ja
się
bym
nie
z tymi autami jeszcze poczekał, bo one są teraz tak drogie, że ten program będzie zbyt kosztowny. Jeśli producenci zejdą do 30 tysięcy za samochód, to może wtedy powinniśmy go wspierać.
Ale to pan premier powinien jasno to wskazać, że się nie udało, z takiej Rozumiem. Czy innej przyczyny będzie przesunięcie, a nie usłyszeliśmy żadnego słowa wyjaśnienia.
Poseł Andruszkiewicz się włączał.
Tak. Ja chciałbym się odnieść do słów pana posła Krajewskiego, więc gdzieś tam adwocy po kolei, no nieprawda, że nie dotrzymujemy słowa, panie pośle, właśnie dotrzymaliśmy słowa w takich rekordowych zapowiedziach w historii Polski, tak to nazwijmy, które zostały wprowadzone, takie jak program 500+, 13 emerytury, kwota wolna od podatku, zero PIT dla młodych, to wszystko, wyprawki szkolne, no to wszystko zostało zrealizowane i wiemy, że bardzo podniosło jakość życia. Doskonale pan to wie także jako mieszkaniec naszego województwa, zwłaszcza w naszym regionie, zwłaszcza także na polskiej wsi, więc nie mówmy, że Polacy nie skorzystają na rządach Prawa i Sprawiedliwości, bo to jest po prostu nieprawda. Jeśli chodzi o polską wieś, no to udało nam się wynegocjować ponad 30 miliardów euro, to są rekordowe środki dla polskich rolników z unijnej wspólnej polityki rolnej. Podnieśliśmy także stawkę zwrotu kosztów paliwa rolniczego do 100 zł za hektar, teraz będzie do 110, tak, zwracana, więc to też jest niezwykle ważne. Mamy także w planach na przykład uwolnienie wiejskiej działalności gospodarczej. No, jest wiele propozycji także dla polskiej wsi, to bym prosił, żeby tak po prostu nie mówić, że nic nie zostało zrobione, bo to jest nieprawda, nie poruszajmy się w kłamstwach, tylko merytorycznie sobie debatujmy. No ale myślę naprawdę, że Polski Ład będzie tym jest tą propozycją, która finalnie przybliży nas wszystkich, a przedsiębiorców również finalnie wzmocni, panie redaktorze, bo pamiętajmy o takim podstawowym mechanizmie ekonomiczno-gospodarczym, który polega na tym, że no, przedsiębiorca, który produkuje lub wytwarza pewne produkty lub usługi, no on również musi znaleźć nabywców. Jeśli ci nabywcy nie mają pieniędzy, to nie znajdą się tego przedsiębiorcy, więc finalnie Polacy, którzy będą się bogacić, będą również kupować więcej i będą więcej korzystać z usług, które są. Na końcu przedsiębiorcy także na tym zyskają.
No i pora na panią Wandę Jankowską z Kukiz 15. Pani komentarz do Polskiego Ładu.
Panie redaktorze, kiedyś już rozmawialiśmy na ten temat, teraz już pokazał się główne zapowiedź, główny materiał. Nie ukrywam, że te 134 strony, które tam gdzieś nam podesłał Paweł Kukiz, jeszcze nie wszystkie przejrzałam, ale zapowiedź jest no, dosyć szumna. Pawłowi podoba się to, Kukizowi oczywiście, że zaczynają nasze postulaty wybrzmiewać i również one gdzieś tam w tym Nowym Ładzie, chociażby emerytura od podatku plus 30. Każdy się na to powołuje. Proszę pamiętać, że w 2015 roku to Kukiz 15 z tymi postulatami właśnie wchodził do Sejmu. Jesteśmy bardzo opanowani, jesteśmy spokojni. Proszę zobaczyć te przechodzenie z partii do partii. Coś tam się wali, się pali. Od nas też kupę ludzi odeszło ze względu na to, że jednym nie odpowiadał PSL. Inni teraz pewnie odejdą, bo rozmowy są prowadzone również z PiS-em i to bardzo zaawansowane, prawda? Ale są oczywiście osoby, które popierają to, co ma być. Wiadomo, że diabeł tkwi w szczegółach, tak? Jeżeli do tego zaczną ustawy być prezentowane, no to na pewno będzie możliwość gdzieś tam zmiany, czegokolwiek wprowadzania nowego właśnie ustawą. Na razie wygląda to dobrze w moim odczuciu i w odczuciu chyba obywateli, bo ja już w tym momencie mówię nie jako poseł, prawda, ale jako zwykły obywatel, który po prostu czekał na ten ład. No nie wiem, jak będzie tam z edukacją, bo pan Krajewski poseł mówi, że ta edukacja przez rok czasu niestety straciła bardzo dużo. Czy to jest do nadrobienia? Nie wiem, nie sądzę. Obserwowałam to bardzo mocno.
Ale jak pani sądzi, bo ma pani bogate doświadczenie za sobą, zawodowe w nauczycielstwie, co trzeba by było i ile pieniędzy w pani opinii przeznaczyć, żeby podnieść polską edukację po pandemii?
To pieniądze chyba też nie będą grały wielkiej roli. One zawsze są ważne, ale proszę zwrócić uwagę, że coraz lepsi nauczyciele ze szkoły uciekają ze względu na płace. Poza tym wszyscy mówią, będą mniejsze klasy, będzie lepiej uczyć. Nie tędy droga. Proszę państwa, program jest beznadziejny. Kto tam te programy zatwierdzał, nie mam zielonego pojęcia. Specjaliści, do których jeszcze jak byłam dyrektorem, nie mogliśmy się dopytać. Dlaczego te programy są tak przeładowane, tak są absolutnie nieadekwatne do XXI wieku? Szkoła od podstaw musi się zmienić. Proszę zobaczyć, co pokazało zdalne nauczanie. Tragedia. Ja uczestniczyłam w lekcji w liceum, prawda? Akurat wnuk jest w liceum. Załamana byłam, po prostu załamana byłam.
Ale czym? Zapóźnieniem technologicznym?
Nie, technologiczne w porządku. Dzieciaki zadowolone. Dlaczego nie, prawda? Tylko mówię, kręgosłupy wysiadły, tak? Nie chodzi o to. Lekcja po prostu matematyki absolutnie do niczego nie prowadziła. Zupełnie absolutnie. Jeżeli ktoś...
Czyli nie była dostosowana do nowoczesnej techniki, do tego, że wiedza powinna być przekazywana zdalnie, że mamy do dyspozycji internet, że mamy do dyspozycji tyle treści, które moglibyśmy zmieścić w ten przekaz w kontakcie z uczniem, a to wszystko było niewykorzystane. Tablica, kreda, papier.
Tablica, dokładnie. Matematyka, tablica, kreda, ćwiczenia, tłumaczenie. Leżeć, prawda, czy tak jak lekcja WF-u przez internet, na litość. No jak takie coś można w ogóle wprowadzić? Trzeba było w ogóle zawiesić, no tak, ale trzeba było płacić nauczycielom, oczywiście. To jest naprawdę temat rzeka i tutaj ktoś, kto nie miał do czynienia w ogóle ze szkołą, to nie powinien się brać chociażby nawet za pisanie programu, podstawy programowej. I 50 książek do jednego przedmiotu. I znowu wracamy do tego. Po co te ćwiczenia? Ćwiczenia, proszę zwrócić uwagę, nigdy nie były wypełniane. To były jednostki, które wypełniały ćwiczenia. Ja do historii nigdy nie brałam ćwiczeń jako nauczyciel ze względu na to, że wiedziałam, że to jest bezsens. Książka w zupełności wystarczy, lekcja, dyskusja, a nie ćwiczenia, bzdurne przepisywanie z książki do ćwiczenia podstawowych rzeczy.
Mam nadzieję, że skontaktuje się pani z panem posłem Dariuszem Piątkowskim, przekaże mu te swoje postulaty i uwagi i w tym Polskim Ładzie znajdzie się miejsce dla rewolucji edukacyjnej w naszym kraju.
To rewolucja, dokładnie to musi być rewolucja po prostu, bo XXI wiek ma swoje prawa, prawda? I uczenie się czegoś, co już za 2 lata jest nieaktualne, to jest bez sensu zupełnie. Prawda? I dlatego szkołę opuszczają dzieci, które nie są przygotowane. Brak umiejętności, absolutnie brak umiejętności. To jest podstawa rozpoczynania, a nie znowu ileś pieniędzy. Dobry nauczyciel, chęci, szkoła przyjaźni i w zupełności wystarczy.
Dziękuję za ten komentarz. Musi pan jakoś ustawić ten sprzęt, żeby było lepiej słychać, bo czasami nam pani zanika. Pan poseł Adam Andruszkiewicz.
Tak, panie redaktorze, chciałbym się odnieść zwłaszcza do spraw bliskich pana pańskiemu sercu, czyli kwestii cyfryzacji między innymi, bo tutaj ta sprawa padła.
Tak.
Szanowni państwo, niewątpliwie my jako kraj przeskoczyliśmy bardzo wysoki level, jeśli chodzi o zeszły rok, z uwagi na pandemię. Zaraz przejdę do kwestii edukacyjnych, ale także w administracji publicznej. Cyfryzacja bardzo szybko postępuje. No, 10 milionów profili zaufanych, jest to rekordowy wzrost o ponad 100%. Z aplikacji Obywatel, która potwierdza tą tożsamość, już korzysta 2,5 miliona obywateli, to jest wzrost o 140% rok do roku. No i w rankingu ONZ, który ocenia akurat administrację, cyfryzacji w administracji na świecie, awansowaliśmy z 23 na 9 miejsce. To pokazuje, że jednak jako Polska idziemy do przodu. Natomiast oczywiście
ale jeśli chodzi o liczbę, także kont,
wymyślamy.
Panie pośle, ale jeśli chodzi o liczbę kont w banku, to prawie 17 milionów Polaków ma, czyli jeszcze z profilu zaufanego mamy trochę do nadrobienia, żeby dogonić.
No tak, ale idziemy no wyraźnie do przodu, no bo jednak no wzrost 100% rok do roku to jest no niesamowity wzrost. Za Platformą Obywatelską mieliśmy tam kilkaset tysięcy tych profili zaufanych, głównie tylko urzędnicy z nich korzystali, także to też pokazuje, że tam niewiele się działo. Natomiast teraz idziemy szybko do przodu. A wracając do kwestii białych plam, no w Polskim Ładzie jest zawarto bardzo mocno cyfryzacja, czyli o czym jest takie hasło nasze bardzo mocne, czyli no, no światłowody w każdym polskim budynku powinien być światłowód, możliwość do prowadzenia.
No przepis już obowiązuje, jak pan wie, tak. I na wsi nie został on zrealizowany. Dlatego, przede wszystkim dlatego, że przyjęte zostały takie rozwiązania prawne, które powodują, że nie możemy do końca wykorzystywać pomocy unijnej na sfinansowanie i przede wszystkim utrzymanie tej sieci, doprowadzenie do sieci, tej sieci do abonentów. I teraz pytanie, czy trzeba zmieniać prawo, a w mojej opinii należałoby błyskawicznie zmienić, żeby wpisać internet, tak jak wodę, drogi i prąd jako dobro infrastrukturalne.
Panie aktorze, no, Nowy Ład będzie zakładał właśnie między innymi także no, przegląd założeń legislacyjnych, także niewątpliwie ta kwestia także będzie teraz sprawdzana. No również rozwój sieci piątej generacji, tutaj założenie 2025 roku, między innymi Białystok będzie już objęty całkowicie prawdopodobnie siecią piątej generacji, szybkim internetem. Także no idziemy do przodu, jeśli chodzi o szkoły, no to w ramach ogólnopolskiej sieci edukacyjnych udało nam się do ponad 90% szkół doprowadzić szybki, darmowy, bezpłatny internet szerokopasmowy. No i także wydaliśmy no, setki milionów złotych na zakup sprzętu do nauki zdalnej w tym roku. Przekazywaliśmy to przez samorządy uczniom. Także nie wszystko się udało zrobić, ale i tak znacznie, znacznie więcej niż w poprzednich latach.
No ale sam pan przed chwilą słyszał, że trzeba radykalnie zmieniać program, żeby można było te nowoczesne, współczesne techniki wykorzystać w edukacji.
No na pewno, panie rektorze, to nie jest proces, który zadzieje się w ciągu kilku miesięcy. On postępuje, pandemia wymusiła na nas i tak, że ta cyfryzacja i informatyzacja także w szkołach zaczęła następować znacznie szybciej niż w poprzednich latach. Proszę pamiętać, że także nie wszyscy są zwolennikami na przykład używania na przykład nauczań zdalnych właśnie, tak, edukacji opartych o sprzęt multimedialny. Jest wiele osób, które twierdzi, że lepiej jednak nauczyć się zdecydowanie w sposób tradycyjny. No i tutaj też musi być zawarty jakiś konsensus taki społeczny, w którą stronę edukacja finalnie musi iść, bo jak pan redaktor na pewno wie i potwierdzi, myślę, no przed nami jest takie zagrożenie w kontekście dekady tak zwanego bezrobocia technologicznego, które będzie wynikało z tego, że chociażby poprzez automatyzację procesów, robotyzację i algorytmy w gospodarce, niektóre zawody będą przechodzić po prostu, no bez przestaną istnieć, tak, bo w fabrykach zamiast pracować na przykład 100 osób, będzie pracować 10, tak, więc no musimy mieć świadomość tego, że ta edukacja musi być nastawiona na to, żeby przyszłe pokolenia wykształcić w nowych zawodach, które się po prostu będą pojawiać.
No i pytanie, czy powinniśmy właśnie tak mocno rozwijać edukację zawodową, czy raczej powinniśmy inwestować w takie możliwości ogólne, edukację ogólną, po to, żeby każdy mógł się dostosować do błyskawicznie zmieniającego się rynku pracy.
No to jest z pewnością także rozmowa i wyzwanie. I tutaj
o wyższości świąt Bożego Narodzenia nad świętami Wielkiej Nocy. Nie wiem, właśnie, czy się znajdzie takie rozwiązanie i kompromis.
Moglibyśmy, myślę, do rana o tym debatować, ale myślę, że to jest ważne i na pewno na to też patrzymy.
I Stefan Krajewski, Koalicja Polska, Polskie Stronnictwo Ludowe. Halo, panie pośle.
Na pewno te zmiany są potrzebne. Pandemia doskonale pokazała nie tylko edukację, ale przecież gro pracowników pracuje z domu zdalnie. Potrzebne jest te szybkie połączenie i nie tylko w miastach, ale i na obszarach wiejskich. Dzisiaj przecież wnioski obszarowe są składane za pośrednictwem internetu, wiele już no, czynności.
Bo nie uda się, pewnie pan się zgodzi, panie pośle, ze mną, nie uda się na przykład zainwestować w obszary wiejskie, jeśli nie poprawi się tam dróg i jeśli właśnie nie umożliwi się dostępu do szerokopasmowego internetu, bo nikt nie będzie chciał w no, takich miejscach mieszkać, gdzie nie można dojechać i nie można się połączyć z internetem.
Dokładnie tak, oprócz wody, wodociągów, kanalizacji, dobrych dróg, no potrzebne dzisiaj jest jeszcze to połączenie, ta cyfryzacja, ona coraz mocniej wchodzi w wiele obszarów, no też chociażby te nasze spotkania przed pandemią, spotykaliśmy się w studio, czy w Radiu Białystok, czy w Telewizji Białystok, czy w mediach tutaj centralnych. No dzisiaj większość tych połączeń jest robionych czy za pośrednictwem tutaj internetu, czy za pośrednictwem oddziałów poszczególnych studio jest dostępne dla nas i się łączymy. I myślę, że część zostanie rzeczy, nawet po pandemii już nie wrócimy na pewno do tego, co było w takim wydaniu przed tą pandemią.
No nie wyobrażam sobie kolejek przed Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, jeśli chodzi o składanie wniosków obszarowych.
No tak, to już też się zmieniło. Wszyscy składają za pośrednictwem internetu. Część osób oczywiście wysyła to z domu, część jeszcze idzie do biura, żeby tam pracownik pomógł, czy doradca. No ale to jest ten obszar. Dalej trzeba wspierać rozwój obszarów wiejskich. To jest bardzo ważne i za słabo wybrzmiewa, bo ja już nie czyniąc zarzutu, ale przypominając, że PiS po te głosy na wsi chętnie sięgał i sięga, a dzisiaj w ramach obszarów wiejskich tych pieniędzy popłynie mniej. No przecież to są słowa nikogo innego jak europosła Jurgiela, który powiedział 1,5 miliarda euro, czyli 6-7 miliardów złotych w ramach negocjacji tej wieloletniej prognozy finansowej zostało zmarnowanych i o tym trzeba przypominać, bo miały być pieniądze z polityki spójności przesuwane na obszary wiejskie. Dzisiaj tego nie ma, a tych inwestycji też jest gro do sfinansowania. Oczywiście też zdajemy sobie sprawę, że tutaj te wpływy dla samorządów ze względu na te kwoty wolne będą niższe, więc tutaj ta rekompensata ze strony rządu dla samorządu musi być. No i też ta decentralizacja jest potrzebna, żeby te decyzje zapadały jak najbliżej. Nie o wszystkim musi decydować Warszawa.
Ale z drugiej strony ta decentralizacja jest psu na budę, jeśli samorządy, szczególnie te gminne, dysponują tak niewielkimi pieniędzmi, jeśli chodzi o inwestowanie. Wydaje się, że jednak lepiej byłoby zainwestować w duże programy rozwojowe, jak choćby rozwoju dróg lokalnych, przyspieszenia znakomitego i radykalnego w tej dziedzinie, no bo no podejrzewam, że znakomita większość dróg lokalnych jest w stanie fatalnym. Od 20-30 lat nie było tam żadnych inwestycji.
No to są potrzebne inwestycje. No może to nie tak wygląda, że żadnych nie było, tylko zdajemy sobie też sprawę z tego, że te połączenia lokalne też się zmieniają. Coraz większy, cięższy sprzęt wyjeżdża na te drogi i na obszarach wiejskich, ale i w miastach widzimy. No dzisiaj trzeba w innym standardzie te drogi budować. Tutaj mieszkańcy tej południowej części województwa, powiat bielski, hajnowski też tam piszą interwencje, proszą, żeby taką
interwencję podjąć. Ja dodam jeszcze powiat maniecki.
No tak. No
tutaj Kolneński.
To tak naprawdę każdy możemy wymienić, bo poczynając od dróg wojewódzkich na gminnych kończąc, te potrzeby są ogromne. I też no, inna jest dostępność na pewno naszego regionu w momencie, kiedy został Białystok spięty z Warszawą dwupasmówką, no ale dalej oczywiście ta droga i do Augustowa, i do Ełku to są takie bardzo ważne inwestycje, które muszą się znaleźć w tych najbliższych planach finansowych i to musi być zrealizowane, bo inaczej ciągle będziemy przegrywać z innymi województwami, które już dzisiaj tą sieć drogową mają lepsze. Na pewno no, tu dużo zmieni Via Baltica w tej chwili, która jest budowana.
No właśnie. Pan premier Mateusz Morawiecki w województwie podkarpackim, między innymi na budowie S19. Jak słyszeliśmy, no, trzeba większy nacisk na drogi lokalne położyć. Pan poseł Adam Andruszkiewicz.
No tak, zdecydowanie. Stąd funkcjonowanie od 3 lat dzięki rządom Prawa i Sprawiedliwości tak zwanego Funduszu Dróg Samorządowych, gdzie co roku były przeznaczane ponad 3 miliardy złotych i także w bardzo wiele dróg właśnie tych gminnych, tych lokalnych, powiatowych w województwie podlaskim z tego funduszu zostało wyremontowanych i to są rekordowe remonty.
No ale jak tu przyspieszyć? Jak tu zwiększyć te nakłady?
Ale my przyspieszamy, no to bardzo wyraźnie przyspieszamy. Ja myślę, że każdy, kto jeździ po naszym województwie, widzi, że naprawdę tych remontów w ostatnich latach jest znacznie więcej niż wcześniej. Oczywiście na pewno są jeszcze miejsca, gdzie te drogi trzeba wyremontować. Od tego się nie uchylamy, ale po kolei stopniowo idziemy do przodu. I z jednej strony właśnie Fundusz Dróg Samorządowych powoduje, że na tych drogach lokalnych, gminnych jest coraz lepiej, ale z drugiej strony, o tym mówił także pan poseł, mój przedmówca, no to wielkie arterie, czyli S61, S19, one przebiegają przez nasze województwo. I tutaj następuje de facto rewolucja, jeśli chodzi o drogi, no bo te drogi ekspresowe spowodują, że nasze województwo będzie znacznie lepiej skomunikowane nie tylko z Polską, ale i z Europą, co w konsekwencji przełoży się z pewnością na napływ inwestycji i rozwój gospodarczy.
I na zakończenie pani Wanda Jankowska, Kukiz 15. W pani opinii więcej na drogi?
Zdecydowanie, chociaż widzę również, popieram to, co powiedział poseł Andruszkiewicz, ze względu na to, że jeżdżąc tutaj nawet po lokalnych drogach u siebie w gminie Chorosz, muszę powiedzieć, że bardzo dużo się zmieniło na lepsze, o wiele lepsze drogi i proszę zwrócić uwagę, że to są niestety zaległości ogromne z poprzednich rządów, no taka jest prawda.
No, z drogami z poprzednich wieków nawet.
Wieków, tak? I każdy rząd teraz mówi, że za mało zrobili. Uważam, że bardzo dużo zostało zrobione. Obserwuję to w Białymstoku, obserwuję te arterie w mieście właśnie, plus nawet chociażby w swojej gminie, gdzie naprawdę nawet doczekaliśmy się dróg, o których nie marzyliśmy.
Na przykład,
teraz się pochwalę, no ja mam przepiękną drogę gdzie na Zastawiu, prawda, połączenie z Białymstokiem, 4 minuty jestem w mieście, tak, i to jest właśnie no, duży plus.
Rzeczywiście niedawno trzeba było się mocno trzymać kierownicy, żeby sobie zębów nie wybić.
Dokładnie. Także i myślę, że wszędzie po kolei, jeżeli są zaradni samorządowcy, oczywiście mówię tu o burmistrzach, o prezydentach miast, to pieniądze pozyskują również, tak? Jeżeli nie, no to niestety, tak jak my mieliśmy 20 lat temu, prawda, w gminie Chorosz, żadne drogi nie były robione. Jedyne drogi, które były robione, no to były drogi tam, gdzie mieszka burmistrz. I to na pewno nie tylko u nas tak wyglądało, ale w większości samorządów, no taka jest prawda. Także drogi to jest podstawa, prawda? Opieka zdrowotna.
No i ten szybki internet.
Internet szybki, to już jest bez tego dzisiaj. My mamy światłowody, także nie narzekamy.
Także tutaj w tym zakresie możecie w pełni korzystać.
Dokładnie, tak. Szkoły ruch.
Dziękuję pięknie za dzisiejsze spotkanie. O Polskim Ładzie rozmawialiśmy. Naszymi gośćmi byli Wanda Jankowska z Kukiz 15. Kłaniam się i dziękuję za rozmowę i spotkanie.
Dziękuję, do usłyszenia.
Poseł Prawa i Sprawiedliwości Adam Andruszkiewicz.
Dziękuję, kłaniam się.
I poseł Koalicji Polskiej PSL Stefan Krajewski.
Dziękuję bardzo, miłego popołudnia życzę.
Pogoda u pana dobra, bo słyszymy, że i ptaki śpiewają, i w gospodarstwie coś się dzieje.
Tak jest, dziękuję.
Dziękuję, kłaniam się, Lech Pilarski, do usłyszenia.